poeci nie zjawiają się przypadkiem. Z niebieskich do nas przybywają stron, na zawsze niezgłębioną jest zagadką. Dlaczego z nami los swój dzielić chcą? W źrenicach tych posłańców prosto z nieba istnienia smutek i marzenia blask. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłądzili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie. Zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim. Bezbronni, samotni w naszym świecie. Tak jakby niepotrzebni byli już. Odchodzą komedianci, muzykanci i poeci, sternicy zagubionych naszych dusz. Ich pieśni ptaki w lasach wciąż śpiewają i wieniec ziół rozsiewa po nich wiatr. Odchodzą stąd, lecz nie umierają. Sumieniem naszym niespokojnym są.
Był dziś aktualny ranking polskich uczelni. Była mowa o wprowadzonych 10 lat temu studiach podyplomowych. Teraz proponuję w tył zwrot. Cofnięcie się w czasie do artykułu opublikowanego w Łódzkiej Panoramie w lipcu 1934 roku. W tym tygodniku o zasięgu ogólnokrajowym niepodpisany nazwiskiem autor pisał: pocieszenie dla uczniów z dwójkami. Wielcy pisarze byli złymi uczniami. I wyliczał. Słynny pisarz francuski, autor Fałszerzy, Henri Gide, był tak fatalnym uczniem, że otrzymał w szkole przydomek barana. Rodzice jego nosili się z myślą oddania go do rzemiosła, uważając, że syn ich nie posiada dostatecznych zdolności do pracy umysłowej. Gerhard Hauptmann również był bardzo złym uczniem. Zgodnie z jego własnymi zwierzeniami w jednej z klas siedział aż 3 lata. Poza 4. klasę w ogóle się nie przedostał, gdyż zniechęceni rodzice odebrali go ze szkoły. Hauptmann w swym świadectwie odejścia, jak podaje biograf jego Schlentner, miał tylko 1 czwórkę, czyli na polskie ówczesne stosunki 2. A poza tym same 5. To jest 1. Anatol France w dzieciństwie niczym nie zdradzał swego geniuszu. Gdy raz podarował swemu dziadkowi na imieniny napisany przez siebie wiersz, starzec wyjął z kieszeni franka i dał go chłopcu, mówiąc: weź go, mój mały. Zdaje mi się, że to będzie twoje jedyne w życiu honorarium literackie. Autor Zaczarowanej Góry, Tomasz Mann, tu widać, że w okresie międzywojennym taki był tytuł książki, którą my od lat znamy jako Czarodziejską Górę, a więc Tomasz Mann potrzebował do ukończenia gimnazjum w swym rodzinnym mieście Lubece nie mniej jak 12 lat i opuścił je jako ostatni ze swego rocznika. Rodzice uznali, że młodzieniec nie nadaje się do studiów. Wzięli go do swego przedsiębiorstwa, gdzie napisał słynną Rodzinę Budenbroków. Gdy w 30 lat później stał się laureatem Nobla, ta sama szkoła, którą tak niezaszczytnie ukończył, zamianowała go profesorem honoris causa. Henryk Ibsen przez cały czas swego pobytu w szkole potrzebował dodatkowej pomocy w naukach. Podczas egzaminów maturalnych ściął się z trzech przedmiotów i zrezygnował ze świadectwa dojrzałości, po czym poświęcił się zawodowi aptekarskiemu. Henryk Heine był mniej niż przeciętnym uczniem. Szczególnie styl jego uważali nauczyciele za niewyrobiony. W jednym ze świadectw Heinego znajduje się adnotacja: pilnie przerabiać ćwiczenia stylistyczne. Knut Hamsun już w szkole ludowej miał trudności w nauce, dowodem czego było aż 8 niedostatecznych stopni na jednym z jego świadectw. Po tej wyliczance autor przechodzi na grunt rodzimy i pisze tak. Z trzech polskich wieszczów narodowych tylko jeden, Mickiewicz, w przeciwieństwie do Krasińskiego i Słowackiego, potwierdza regułę. Do dziś dnia każdy zły uczeń pociesza się, że i Mickiewicz w dwóch klasach pozostał na drugi rok. Zapominając o tym, że nie wystarczy źle się uczyć w szkole, aby stać się wielkim człowiekiem.
Kosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, a trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trza, by dojrzeć w drugim dobro. O wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i westchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Na ziemi, lecz trzeba umieć czytać ten ślad, dojrzeć pomiędzy gwiazd wędrowaniem, zrozumieć, czemu kwitnie kwiat. Mądrość jest jak węgielny boski kamień, na tym kamieniu stoi ziemia. A gdy mądrości i miłości w tobie nie ma, nie masz już, człowieku, nic do stracenia. Tam, gdzie jest mądrość, jest jak cień. Krok, krok przy tobie, zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia, zostawia spragnionego i bez tchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie.
Utwór Mądrość i Głupota z wydanego w 2018 roku albumu pod tytułem Tischner – Mocna nuta. Pomysłodawcą całości był brat księdza Józefa Tischnera, Kazimierz. Teksty na podstawie myśli filozoficznej księdza napisała Izamela Domańska-Kowalik, muzykę skomponował Mirosław Kowalik i Jan Trebunia-Tutka. Wykonawcy byli różni. Mądrość i głupotę śpiewał Jorgos Skoljas. Po tym wszystkim, co miało związek z nauką, nieco o wychowaniu. Fragment wydanej w 1905 roku książki Janusza Korczaka Koszałki opałki. Książki zawierającej satyry społeczne, humoreski i felietony. Bohater opowiadania ma na imię Zdziś.
Opowiadanie na śniadanie.
Janusz Korczak z dziś. Nie, nie i nie. Nie wierzę w wartość starannego wychowania. Nie wierzę w siłę zasad pedagogicznych. Zupełnie nie wierzę. W nic nie wierzę. Bo pomyślcie tylko, z dziś. Kto, ale z dziś? Przecież to okropne. Żeby kto inny, każdy inny, ale nie z dziś. To przechodzi wszelkie wyobrażenie. Zaraz, powiem wszystko. Proszę tylko o chwilę cierpliwości, niech trochę ochłonę. Z dziś był tak starannie, tak troskliwie wychowany. Jego włoski 5 razy dziennie były czesane i tak wdzięcznie opadały na ramiona. 2 razy na tydzień zmieniano mu bieliznę, 3 razy na tydzień przychodził nauczyciel gry na skrzypcach. Z dziś nigdy nie dłubał palcem, ani w nosie, ani w torcie. Nie wyjadał rodzynków z bab wielkanocnych, nie bawił się piaskiem, nie brudził rączek, nie walał ubranek ani kremem, ani wisienkami, niczym. Jak on się ślicznie kłaniał, jak on się umiał grzecznie bawić z dziewczynkami, z jaką powagą i uczuciem deklamował wierszyki na imieninach mamy i papy. Nigdy nie grymasił. Rano wypijał kakao z biszkoptami, potem siedział na krześle i układał domek z cegiełek. Potem zjadał kotlecik z białego mięsa, potem przychodziła freblówka na 2 godziny. Przed obiadem wychodził z mamą na wizyty lub za sprawunkami, potem jadł obiad, znów się grzecznie bawił albo miał lekcję konwersacji francuskiej, albo grał na skrzypcach. Potem jadł kotlecik na podwieczorek. Wieczorem jadł z rodzicami kolację albo szedł do teatru na operetkę. Było to dziecko tak rozumne, wykwintne, starannie wychowane i wrażliwe. Oddano go do szkół. Wrócił raz do domu z guzem na czole. Ojciec był zagniewany na szkołę, a matka płakała i chciała go już w domu kształcić. Innym razem wrócił ze szkoły i przy stole, przy rodzicach zapytał: „Mamusiu, co to jest psia krew?” Matka dostała spazmów. „Zgubiono mi dziecko, skalano, zdeprawowano”, wołała wśród płaczu. Kazano Zdzisiowi wypłukać usta eliksirem i raz na zawsze zabroniono mu nie tylko mówić, ale myśleć nawet o czymś podobnym. Jeżeli Zdziś raz jeszcze powie coś podobnego, to Zdzisiowi język odpadnie, a mama umrze. Mama pytała: „Dziecko ukochane, dziecko nieszczęsne, gdzie usłyszałeś ten ohydny wyraz?” „W szkole”. Mama pytała: „A któż powiedział ten ohydny wyraz?” „Kolega”. Matka wsiadła w dorożkę na gumach i w koronkowej zarzutce pojechała do dyrektora szkoły. „Żądam”, wołała, „by ten chłopiec, który szerzy zepsucie w klasie, był wydalony. Natychmiast”. „A co on takiego powiedział?” zapytał dyrektor. Matka Zdzisia przysięgła, że za nic w świecie nie ośmieli się wypowiedzieć zbrodniczego wyrazu. Stanęło na tym, że napisze na skrawku papieru. Drżącą ręką napisała: „Psia krew”. I zemdlała. Dyrektor obiecał, że ukarze ucznia, ale wydalić go nie chciał. Zdzisia ostatecznie już postanowiono nadal kształcić w domu. Mały płakał. Wówczas dla pocieszenia wzięto go na operetkę, a potem do restauracji na kolację. Zdziś uczył się w domu, czytał zbrodnie w kurierze i powiastki dla grzecznych dzieci, deklamował wierszyki podczas imienin i innych uroczystości rodzinnych, pił kakao i chodził z rodzicami do filharmonii i na operetki do teatru. Poza tym bawił się z dziewczynkami i tylko z jednym dobrze wychowanym chłopczykiem sprzeciwka. Mama nawet perfumowała Zdzisia, to jest nie jego, tylko jego aksamitne ubranko z białym kołnierzem. A ciocie całowały Zdzisia w rączki i w buzię i przynosiły mu czekoladki i książeczki z powiastkami dla grzecznych dzieci i kolorowe obrazki. To dziecko otoczone było taką pieczołowitą kobiecą opieką i miłością. Kiedy Zdzisio skaleczył się w paluszek i zobaczył krew, to zbladł. Trzeba było wezwać dwóch doktorów. Szczęśliwie wyleczyli go. Postanowiono, że Zdziś będzie dyrektorem albo fabryki, albo banku, albo wszystko jedno czego, byle nie potrzebował pracować ani stykać się z ludźmi źle wychowanymi. Jedną z dziewczynek Zdziś nazywał swoją narzeczoną i za własne pieniądze kupił jej bukiet. Rodzice dziewczynki trochę się śmieli i trochę byli zadowoleni z afektów starannie wychowanego Zdzisia, który nic sam nie brał, tylko o wszystko prosił, ale się nie napierał. Kiedy Zdziś miał lat 15, pozwolono mu po raz pierwszy wyjść na ulicę w towarzystwie owego starannie również wychowanego chłopca, bez kogokolwiek ze starszych osób. Dla upamiętnienia tego znamiennego dnia wzięto go wieczorem na operetkę. O, Zdziś był już wówczas zupełnie dojrzałym młodzieńcem, starannie wychowanym i nad wiek rozwiniętym, tylko anielsko naiwnym. Zapytał raz matkę w Dolinie Szwajcarskiej: „Dlaczego niektóre panie przychodzą tu same, a potem dopiero przysiadają się do stolików swoich mężów i tak wesoło rozmawiają?” Mama odpowiedziała: „Dla żartów te panie tak robią”. Mama cieszyła się, że do 16 roku życia uchroniła biel swej konwali. Opowiedziała z triumfem o owym wypadku 12 ciociom i nazajutrz jedna z cioć wzięła Zdzisia w nagrodę na operetkę. Sama wieczorem odstawiła go aż do mieszkania, do samego przedpokoju. Zdziś bardzo wiele czytał, ale wielu rzeczy wcale nie rozumiał, więc czytanie zepsuć go nie mogło. Zdziś 6 razy dziennie jadał mięso, bo był blady, mimo spacerów z mamą albo z guwernerem. Z dziś mówił po francusku jak sam Molière, deklamował jak Kotarbiński, grał na skrzypcach jak Barcewicz, tańczył jak Krzesińska, a ułożenie i ruchy przypominały Ludwika XIV. Zupełnie. I ja mam jeszcze wierzyć w wychowanie, gdy dowiedziałem się od zupełnie wiarygodnej osoby, że z dziś, mający dziś lat 26, przegrał w klubie w karty bardzo znaczną sumę, sfałszował podpis ojca, zdefraudował powierzoną mu sumę i drapnął nie wiadomo gdzie, w dodatku podobno nie sam? Nie. Nigdy. Nigdy.
Taki jak my, pełen plusów, minusów, pełen słońca i mgły, czarnej kawy i fusów. Świat jest taki jak my, ma upadki i wzloty, to nas rani do krwi, to nas jak my, ma kolorów tysiące, płynie w czasie jak film, raz bez sensu, raz mądrze. Świat jest taki jak my, ani zły, ani święty, miesza jawy i sny, jak rulety się kręci. Żyjemy tylko raz i świat jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie. Żyjemy tylko raz, kochajmy bardziej ludzi, kochajmy wiarę budzi. Żyjemy tylko raz i świat jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie. Żyjemy tylko raz, kochajmy bardziej ludzi, kochajmy.
I to już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia. Raz jeszcze zachęcam Państwa do obejrzenia w sieci tego, co na Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych organizowany przez Chorzowskie Centrum Kultury przysłała Polonia. Do 2 sierpnia można głosować na nagrodę publiczności, wchodząc pod www.facebook.com/festiwal-malych-form-artystycznych. Wśród zamieszczonych prezentacji jest wiązanka tańców z przyśpiewkami w wykonaniu Krakowi oraz 3 sztuki teatru Scena 419. Wystarczy wpisać taniec Limanowski Krakowia albo teatr Scena 419 i można zobaczyć nie tylko to, ale i resztę przyjętych przez organizatorów nagrań. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Jolanta Pawluk, która program przygotowała i prowadziła, oraz Adam i Tadeusz Rzechowscy, realizatorzy. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Dotknij, przekonaj mnie, że to spojrzenie nie kłamie, nie tańczymy w środku ognia. Ognia. A miałam przed tym jakieś 7 żyć. Od teraz chcę zaczynać każde z nich tylko z tobą. Co święci się, co w powietrzu jest. A jeśli jutra nie będzie, to ja i tak chcę zgubić się, gdzie nikt nie znajdzie nas. W ciszy bez końca. Kołysanie fal. W końcu jestem wolna, wolna. Mam ochotę wypić cię do dna, w błękicie twoich oczu tonąć tak tylko z tobą.
Zapraszamy do reklamy.